Krzysztof Kaszuba, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
Silna gospodarka to fundament siły państwa, zdolności do ponoszenia wydatków społecznych, pozycji negocjacyjnej w dyplomacji, zdolności militarnych, podstawa bezpieczeństwa narodowego, podkreślili członkowie Rady Przedsiębiorczości w opublikowanym komunikacie. Wzrostu siły gospodarki nie oprzemy już na zwiększonym wykorzystaniu zasobu pracy, bo z powodów demograficznych skurczy się on do 2050 roku z ponad 22 do poniżej 16 milionów osób. Musimy postawić na wzrost wydajności pracy, inwestycje i innowacje, które są warunkiem poprawy dobrobytu Polaków, a także wzrostu siły oraz bezpieczeństwa Polski, a które zależą od przedsiębiorców. Jak skomentuje pan te zadania na przyszłość, które wytyczyła Rada Przedsiębiorczości?
Tak, troszkę żartując, można by było powiedzieć, że jest to oczywista oczywistość, bo oczywiście jeśli państwo jest mocne, silne, ma dobrą bazę, bazę gospodarczą, ma dobry kapitał społeczny, dobry kapitał ludzki, to na pewno funkcjonuje lepiej w tym bardzo zróżnicowanym, bardzo konkurencyjnym dzisiaj świecie, bo pamiętajmy, że to nie są czasy, że kilka krajów nadawało tor rozwojowi ludzkości. Nie jest to już kiedyś Wielka Brytania, czy później Stany Zjednoczone, dzisiaj już mamy pędzącą grupę krajów, które stanowią o sile rozwoju naszej pięknej planety Ziemia. Nie tylko gospodarka amerykańska, wciąż jeszcze najsilniejsza, ale praktycznie na podobnym już poziomie gospodarka chińska i goniąca je również gospodarka indyjska. No do tego mamy Unię Europejską, której potencjał znowu jest na poziomie praktycznie Stanów Zjednoczonych, jeśli to weźmiemy, bo to jest wszystko się kręci wokół około PKB 20 bilionów. Ja to zaokrąglam, bo to lepiej słuchacze czują, 20 bilionów dolarów, czyli jest to potężna skala, ale z drugiej strony również pamiętajmy, że jest takie spojrzenie na państwo, na naród, tak, ale w tych ostatnich 100 latach, a na pewno w ostatnich 20 latach zaszły szalone zmiany w gospodarce światowej. Dokładnie te zmiany zaczęły się od momentu, kiedy 15 sierpnia 1971 roku, a więc 52 lata temu, kiedy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że Stany Zjednoczone zawieszają wymienialność dolarów na złoto dla banków centralnych, a ten dolar właśnie od czasu słynnego spotkania w Bretton Woods, słynnej konferencji w Bretton Woods, która w 1944 roku, jeszcze w czasie wojny, stworzyła podwaliny nowoczesnego systemu i ładu przede wszystkim walutowego świata, to trwało właśnie aż do 71 roku, a od 71 roku już mamy co?
Bezład? To jest bezład?
To jest taki bezład. Dlaczego? Bo już bazą dla siły waluty nie jest określona możliwość wymiany tej waluty, przynajmniej w relacjach międzynarodowych, to jest dokładnie dla banków centralnych innych krajów, czyli że bank centralny Francji, czy nawet Polski mógł wymieniać te dolary, które miały banki centralne tych krajów, na złoto. To się skończyło, czyli dzisiaj bazą nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, dla dolara amerykańskiego, który wciąż jest najważniejszą walutą świata z punktu widzenia udziału w zasobach i również udziału w operacjach handlu zagranicznego, handlu międzynarodowego. Ten dolar nie ma żadnego związku dzisiaj ze złotem, ale tego związku też nie mają wszystkie inne waluty świata, łącznie z juanem czy z euro oczywiście. I od tego czasu co się zaczęło? Zaczął się szalony wzrost i rola różnego typu prywatnych funduszy inwestycyjnych, które nagle odkryły pole, można powiedzieć, dla żerowania, ale przede wszystkim pole do tego, by w coraz większym stopniu koncentrować w swoich rękach zasoby finansowe świata. Dlaczego? No bo nagle mogły funkcjonować na rynku papierów wartościowych. Początkowo to były akcje, obligacje, ale później bardzo szybko rozszerzyło się to na instrumenty pochodne. I co się dzisiaj dzieje? Że jeśli klikniemy sobie w internecie na największy w świecie fundusz inwestycyjny BlackRock, czyli taka ładna czarna skała, czy jak to tam sobie potłumaczymy, to przecież ten fundusz ma aktywa w wartości kilkunastu bilionów dolarów. No nieważne, czy to jest 11, czy 12, ale kilkanaście bilionów dolarów. Dlaczego to mówię? Bo to jest niewiele mniej niż wynosi roczny produkt krajowy brutto wszystkich krajów Unii Europejskiej. Czy nie dużo mniejszy od tego, co ma gospodarka chińska, czy gospodarka indyjska. Czyli o tej gospodarce światowej dzisiaj stanowią nie tylko kraje, państwa, ale stanowią również fundusze inwestycyjne, które tak naprawdę są w rękach kilkunastu rodzin, kilkunastu rodów, kilkunastu powiązanych w różny sposób instytucji, gdzie zawsze tam pojawiają się podobne, powiedzmy sobie w uproszczeniu, nazwiska, czyli w coraz większym stopniu mamy gospodarkę świata sprywatyzowaną, ale nie w sensie, że tam prywatne przedsiębiorstwa, korporacje, tylko że już nie rządy tak naprawdę tutaj mogą stanowić o tych pewnych decyzjach finansowych, walutowych, innych w świecie, czy decyzjach inwestycyjnych przede wszystkim, ale właśnie te największe fundusze inwestycyjne.
No, jak działa taki fundusz inwestycyjny? No, z czego on czerpie zyski?
No, czerpie zyski z pomnażania kapitału poprzez właśnie operacje na rynkach finansowych. I to nie na tych tradycyjnych rynkach finansowych, które kiedyś były domeną, czyli kupuje akcje, czeka na wzrost akcji, z dywidendy dostaje pieniądze, czy ze wzrostu kursów akcji otrzymuje ekstra nadwyżkę, czy też inwestuje w wysoko oprocentowane obligacje rządowe. I powiedzmy, że obligacje rządowe kiedyś amerykańskie były na 1,5%, polskie były w tym samym czasie powiedzmy na 7-8%. No to z tego tytułu były te dochody. Ale te fundusze przede wszystkim zaczęły inwestować właśnie na tych instrumentach pochodnych, czyli na oczekiwaniu, że cena jakiegoś dobra wzrośnie albo maleje, bo można wygrać i wtedy, kiedy cena wzrośnie, i wtedy, kiedy maleje. Ale co gorsze, potężne fundusze inwestycyjne w tym momencie mają możliwość sterowania tak naprawdę kursami walut, również kursami instrumentów, które funkcjonują na tym rynku, instrumentów pochodnych. To było wielokrotnie widać, zresztą od czasu do czasu nawet w tym studio komentowaliśmy różnego typu przykłady banku Baringsa czy innych, które nagle upadały, bo jakiś jeden z tych maklerów, nazwijmy to, który był tam zatrudnionych, dealerów rynku pieniężnego, walutowego czy innego, nagle podejmował pewne decyzje inwestycyjne i zamiast zarobić 3 miliardy dolarów, to okazało się, że ten bank tracił te 3 miliardy dolarów. Ale dlaczego tym mówię? Bo to pokazuje, że jeden człowiek, działając na rynku instrumentów finansowych, mógł tak pomnożyć bogactwo jednego banku. 3 miliardy, prawda? Ja to mówię w uproszczeniu. No to jeśli takie fundusze mają znacznie większe możliwości i tam setki różnego typu specjalistów finansowych nad tym pracują, to właśnie jest to pomnażanie kapitału. Plus oczywiście to, co jest zawsze, że inwestycje związane z surowcami, czy to będzie gaz, czy to będzie ropa naftowa, kakao, kawa czy pszenica, przecież wiele zwyżek, które odnotowywaliśmy w ostatnim okresie, chociażby w tamtym roku nagle pszenica, nie wiadomo dlaczego, jakieś szaleństwo na rynkach światowych, a tak naprawdę ani ludzi nie przybyło do jej spożywania, ani nie było pszenicy, ba, wprost przeciwnie, akurat rok, dwa lata wcześniej był piękny urodzaj na pszenicę właśnie w Ukrainie i właśnie w Rosji, które w ostatnim okresie weszły na te rynki.
Czy to znaczy, że rola państwa w kreowaniu gospodarki jest mniejsza niż przypuszczamy?
Jest zdecydowanie coraz mniejsza, bo jednak my nie widzimy tego lobbingu codziennego, który toczy się tam gdzieś na poziomach Senatu, Kongresu Amerykańskiego, czy również w Unii Europejskiej. No przecież powiedzmy sobie uczciwie, to przecież to media światowe, nie polskie radio, czy ktoś inny, ale media amerykańskie, czy BBC, czy inne od czasu do czasu pokazują właśnie, że tu lobbying ktoś tam zarobił, ktoś stracił, to jest ewidentnie widoczne. No, takim naszym przykładem tutaj podwórkowym z ostatnich tygodni jest chociażby ta sytuacja, o której już nieraz rozmawialiśmy tutaj w studio, bo zawsze bardzo negatywnie mówiłem i podtrzymuję swoją opinię, że pomysł na energię z wiatraków w Polsce to jest działanie o charakterze antynarodowym, w dużym stopniu przestępczym. A tutaj właśnie widzieliśmy, że to lobbying nagle tworzy pewne ustawy po to, żeby wchodzić z technologią, która po prostu nie rozwiąże problemów energetycznych Polski, bo to rozwiązanie tkwi w ziemi. W tej ziemi mamy dobry węgiel. Jest kwestia tylko nowych technologii, jeśli chodzi o wykorzystanie węgla jako źródła energii elektrycznej. To jest możliwe, bo trzeba wymienić, zmodernizować technologię z czasów Gierka, czy powiedzmy jeszcze z czasów stanu wojennego, na te nowoczesne technologie i już będzie lepiej. No ale tutaj mamy właśnie rolę państwa, bo część państw właśnie blokuje te, które by się mogły normalnie nie rozwijać jak Polska na bazie energii z węgla, no bo Niemcy jednak wolą nam sprzedać te wiatraki, wolą nas blokować. To osłabia nasz potencjał konkurencyjny. Także państwo polskie ma jakieś możliwości, ale ciągle jesteśmy, w coraz większym stopniu jesteśmy poddawani dyktatowi silniejszych.
mimo wszystko jednak widzimy, zmiany klimatyczne są bardzo duże. Jakieś kroki trzeba przedsięwziąć, żeby tę ziemię przekazać następnym pokoleniom.
Panie redaktor, okres okołoświąteczny czy świąteczny, noworoczny, to popatrzmy troszkę tak. No, generalnie faktycznie powinien być śnieg, tak? No, spadł gdzieś tam w pierwszej połowie grudnia, później go troszkę ubyło, teraz znowu coś tam czasem pada, ale popatrzmy na to w ten sposób. Gdybyśmy tutaj siedzieli, panie redaktor, w tym studio 12 tysięcy lat temu, to co by było nad nami? Nad całą Polską mieliśmy lód. Około kilometra wysokości. Lodowce wysokości 1000-1200 metrów były na ziemiach polskich. I proszę mi powiedzieć, czy w tym czasie na ziemiach polskich były elektrownie opalane węglem, gdzie zużywano węgiel po to, żeby wytworzyć energię elektryczną? No nie było chyba, bo nic nie wiemy. Może była jakaś ludzkość, zresztą wielu przypuszcza, że były jakieś cywilizacje, właśnie tylko ten lud ich zmroził. I nie było czegoś, co by było powodem stopnienia tych lodowców, tego kilometra. I ten klimat się zmienił faktycznie, zmienił się totalnie. Dzisiaj znowu, jeśli w ten sposób patrzymy, tak. W tej naszej półkuli północnej troszkę się tam cieplej zrobiło. Jedni mówią pół stopnia Celsjusza, inni stopień Celsjusza, tylko znowu w stosunku do tego, co było 100-150 lat temu. No, pytajmy, jakie były termometry wtedy. Czy takie same jak teraz, czy inne. Ale jeszcze inna rzecz. Równocześnie, jeśli sobie klikniemy na to, co się dzieje na Antarktydzie, to jest druga strona, to tam tego lodu przybywa. Tam tego śniegu przybywa, się okazuje, w ostatnich kilkunastu latach. Ziemia jest rzeczywiście bezcenna, jest skomplikowanym instrumentem. Na pewno musimy dbać o to, żeby chronić przyrodę, żeby jak najmniej zużywać tego, co szkodzi. Bo to jest bezdyskusyjne, że ludzkość dzisiaj, konsumpcjonizm doprowadził do tego, że zużywamy ogromne ilości energii w sposób zupełnie niepotrzebny. Ale
nieracjonalny. Właściwie marnując tę energię.
To jest ewidentne. No, ja to mam jakiś taki nawyk. Jestem gdzieś tu w urzędach, powiedzmy sobie, gdzieś tam parę dni temu. No ale tak widzę, światło się świeci. No to wyłączę, bo po co ma się świecić, nie? Gdybyśmy wszyscy mieli te nawyki, że oszczędzajmy, byłoby na pewno lepiej. Czy te tysiące tych światełek muszą być na wszystkich ulicach? Nie. Można to troszkę skoncentrować, rozrzedzić i też będzie ładnie. Także nie ulega wątpliwości, że musimy chronić przyrodę, że za dużo marnujemy, ale wyprodukowanie tych skrzydeł wiatrakowych, tych słupów wiatrakowych, to tam jest potężne zużycie energii, bo do wytworzenia stali jest znowu potrzebny ten węgiel, ruda i tak dalej. To wszystko trzeba przewieźć, wytopić, złożyć. Różni tam specjaliści mówią, że to po 8-10 latach to tak naprawdę możemy mówić, że mamy na plus te wiatraki, ale po drodze zabijają miliony ptaków i tak dalej. I co jeszcze gorsze, na przykład tak, ja uważam, że fotowoltaika okej. I to zresztą mamy w ostatnich latach. Tylko z tą, panie redaktor, jeśli ta fotowoltaika jest na domu prywatnym, super. Jeśli proboszcz zainstaluje na garażu koło kościoła fotowoltaikę i dzięki temu światło w kościele, super, bardzo dobrze. Jeśli jest firma, która ma taki dach, że na tym dachu można fotowoltaikę ustawić, rewelacja, bardzo dobrze. Ale, panie redaktor, czy jest uczciwe, że 10, 12, 30 hektarów ziemi na Podkarpaciu nagle jest pokryte szkłem, tą fotowoltaiką? A właśnie gdzie są wtedy te zwierzęta, mniejsze i większe? A przede wszystkim proste pytanie, a co będzie, jak za 8 lat się to zużyje na 100%? No, 98 powiem. Firma, która będzie właścicielem tego, upadnie i powie, to samorządy, to wy sobie sprzątajcie to.
Wróćmy do prognoz. 27 ekspertów ankietowanych przez Europejski Kongres Finansowy przedstawiło prognozę makroekonomiczną na rok 2024 i lata następne. Eksperci oczekują przyspieszenia w roku 2024 tempa wzrostu PKB do 2,8%, a w roku bieżącym tempo wzrostu wyniesie według konsensusu ekonomistów 0,5%. W kolejnych latach oczekiwany jest wzrost 3,4%, 3,6%. Wszyscy eksperci mówią o wzroście, ciągle wzrost. Czy to jest dla gospodarki konieczne?
Właśnie, to jest kwestia tego pytania, jaki wzrost, bo pamiętajmy, że jeśli dzisiaj wojska izraelskie bombardują na tak ogromną skalę Strefę Gazu, to mamy tam zużycie czego? Amunicji, granatów, pocisków. Jeśli to samo ma miejsce gdzieś nad Dnieprem, znowu tysiące tych pocisków lecą i rozrywają to, co się dzieje, to produkt krajowy brutto tych krajów rośnie. Dlaczego? No bo trzeba w to miejsce wytworzyć nowe granaty, nową amunicję, czyli w tym momencie właśnie jest to pytanie. Nie każdy wzrost jest wzrostem pożądanym z punktu widzenia ludzkości i człowieka, prawda? I teraz, jeśli popatrzymy na dobra konsumpcyjne, również mamy mnóstwo dóbr konsumpcyjnych, które moglibyśmy sobie podarować. Ale wracając konkretnie do ekonomii. W trakcie zajęć z makroekonomii uczymy studentów, że gospodarka rozwija się cyklicznie, no bo tak to jest mniej więcej od ostatnich kilkuset, znaczy od ostatnich 200, jak już mamy tą erę przemysłową, maszyna parowa i tak dalej. Czyli cyklicznie. Jakie są te cykle? No są dłuższe i krótsze, ale generalnie mówi się te cykle 15-20-letnie, zresztą słynny ekonomista Kondratiew, no niby rosyjskie nazwisko, ale funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych, noblistą został za te cykle między innymi, zresztą wielkim znawcą i wielkim autorytetem to dzisiaj w ekonomii światowej jest profesor Michał Kalecki. Właśnie jego teoria cyklu koniunkturalnego to była baza dla studentów. Sam jak zaczynałem studia doktoranckie kiedyś, to był pierwszy podręcznik tu nakazany w Uniwersytecie Warszawskim dla doktorantów. Ale to tak na marginesie. Czyli teoria cyklu koniunkturalnym jest faktem, bo to są sprawdzone dane. I w gospodarce tak mamy, że rozwijamy się trochę szybciej, 4-6-8%, a później musi być to przesilenie i to, co mamy w roku 2023, okres stabilizacji, stagnacji. Co to znaczy? Że gospodarka, jeśli popatrzymy na wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej, to się tak kręci wokół zera. Kto największe straty? Znaczy straty, bo to nie są straty, po prostu słabszy rozwój ujemny w stosunku do 2022 roku. Irlandia. Dlaczego Irlandia? W uproszczeniu można powiedzieć tak, tam głównie korporacje amerykańskie i nie tylko światowe, w związku z tym jak troszkę świat jest stagnacja, no to się w większym stopniu odczuwa w tych krajach, gdzie właśnie centrum tych wielu fabryk dla korporacji. A gdzie najwyższy wzrost? No Cypr, przepraszam. Tam coś około plus dwóch, tak? A te nasze Niemcy trochę na minusie, my teoretycznie na malutkim plusie, bo trzeci kwartał 23 w Polsce to było plus 0,5 według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czyli to jest coś naturalnego, tym bardziej, że mieliśmy takie to przesilenie covidowe. Czyli tutaj, jeśli teraz mamy optymizm na rok 24-25, że będzie ten plus 2, no to fajnie. Bo plus 2 w stosunku do dobrego poziomu, bo ten dobry poziom 23 to jest w stosunku do roku 22, a w tym czasie na przykład na Podkarpaciu praktycznie wszystkie duże przedsiębiorstwa uzyskały znakomite przyrosty, jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, również zysków, czyli było bardzo dobrze, optymistycznie i spokojnie, jeśli chodzi o rok 24, ale oczywiście pamiętajmy o tym, że jeśli popatrzymy na gospodarkę polską, no to my jesteśmy uzależnieni, bo my nie jesteśmy samodzielnym graczem na rynkach międzynarodowych. Jesteśmy powiązani z korporacjami amerykańskimi, europejskimi. No, popatrzmy na nasze znakomite dwie strefy specjalne, czy to Tarnobrzeską, czy Mielecką, czy wokół Jasionki. Wszystko się to pięknie rozwija, super przepiękne firmy, nowoczesne technologie i tak dalej. Tam właśnie to zużycie CO2 jest zdecydowanie mniejsze i to tą ścieżką trzeba iść. Budujemy nowe, ale takie, które jest bardziej przyjazne środowisku, ale to jest w ramach wielkich korporacji światowych. To korporacja zamawia te podzespoły, czy to w Jasionce, czy w Rogoźnicy, czy w Tarnobrzegu, czy w Stalowej Woli, czy w Mielcu i o tym należy pamiętać. Ale myślę, że tak, jeśli popatrzymy chociażby na rok 23, to wiemy, że od wielu lat takim wspaniałym, znakomitym przykładem dobrego samorządowego działania, kreatywności, ale również pewnego ryzyka jest działalność powiatu rzeszowskiego związanego ze Strefą Dworzysko. No i właśnie w 23 roku tam został oddany do użytku największy zakład na terenie Strefy Dworzysko, gdzie mamy praktycznie około 40 tych firm i już ta firma zatrudnia ponad 200 pracowników. Oczywiście to jest koncern niemiecki, co produkuje no właśnie te podzespoły dla pojazdów szynowych, czy to tramwaje, czy kolej, jakieś tam układy hamulcowe, inne i tak dalej. To jest potwierdzeniem tego, że cały czas mamy do czynienia też z inwestycjami, że tutaj inwestorzy się pojawiają. Oceniający patrzą, aha, są nowe inwestycje, moce produkcyjne są na razie na poziomie 50%, no to się będzie rozwijać. Jeśli inne będą działać, będzie fajnie. Ale tutaj jesteśmy w dużym stopniu uzależnieni również od tego, co będzie się toczyło w gabinetach Kongresu i Białego Domu i Owalnego Gabinetu w Stanach Zjednoczonych. Czyli te relacje Stany Zjednoczone, Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Stany Zjednoczone, Unia Europejska.
Jak ocenia pan, jaka będzie przyszłość gospodarki europejskiej, gospodarki polskiej, gospodarki naszego regionu w 2024 roku?
Najsilniejszą gospodarką europejską są Niemcy. Niemcy mają relatywnie duże kłopoty gospodarcze, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o finanse przede wszystkim. Z jednej strony to jest efekt nadmiernie rozbudowanych bonusów socjalnych, nie tylko dla Niemców, ale również dla tych, którzy przybywają do Niemiec z różnych stron, nie tylko z strony Morza Śródziemnego, ale również z Naddniepru. To wszystko kosztuje. Druga rzecz, Stany Zjednoczone bardzo umiejętnie blokują, czy nawołują do zaniechania stosunków handlowych z Rosją, ale również z Chinami. No a przecież Niemcy zainwestowali tam w ostatnich 20 latach olbrzymie środki. Przecież powstały potężne montownie, chociażby samochodowe w Chinach. W Rosji mnóstwo firm powiązanych z kapitałem niemieckim i teraz jeśli tutaj coś blokujemy, no to w rzeczy samej musi być gorzej. No to przecież tu mamy przykład 10 kilometrów od Rzeszowa mamy znakomitą firmę, 85 lat tradycji, która trochę tej produkcji sprzedawała zawsze do Rosji na Syberię, bo te ich produkty są bardzo dobre, się sprawdzają w tym klimacie. No i nagle blokada. No to znaczy, że firma ma mniej przychodów nad
Dnieprem. To wszystko odbije się na gospodarce polskiej.
To wszystko ma wpływ na gospodarkę polską, ale jeśli tutaj jednak świat zakłada, czy specjaliści, również politycy mówią, że będą te plusy, to oznacza, że do tych plusików małych, plus jeden, plus dwa, jeśli o tyle wzrośnie gospodarka niemiecka, czy gospodarka Unii Europejskiej, do tego się właśnie podłączy również gospodarka Polski. Oczywiście tu bardzo ważną sprawą jest, żeby do tego podłączyły się również nasze polskie przedsiębiorstwa, które są tworzone, były gdzieś tam 30 lat temu przez polskich przedsiębiorców. Myślę tu nie tylko powiedzmy, o ogromnych korporacjach typu Asseco Poland, ale takie firmy znakomite jak chociażby Nowy Styl, który ma konkretny produkt finalny i oby jak najwięcej tych producentów finalnych z Polski podłączało się. Mamy znakomite okna Fakro, prawda? Blachotrapez, mamy drzwi do garaży i tak dalej, produkowane w Małopolsce, czyli jest wielu polskich producentów, którzy bardzo aktywnie grają na rynkach międzynarodowych. Ale co jest również ważne, żeby politycy polscy, czy politycy reprezentujący Polskę, może to będzie tak poprawniej, zarówno w Unii Europejskiej, jak i troszkę szerzej, myśleli przede wszystkim kategoriami narodowymi i kategoriami polskimi, że na pierwszym miejscu jest interes polskiego przedsiębiorcy, polskiego kierowcy, polskiej firmy transportowej, polskiej firmy logistycznej, polskiego rolnika, producenta pszenicy, malin i tak dalej. To jest podstawa. Tego typu postawę reprezentują politycy niemieccy, wszyscy. Tego typu postawę reprezentują Austriacy i tak dalej. Nasi niestety, jeśli popatrzymy na te ostatnie chociażby 20 lat w Unii Europejskiej, zawsze na kolanach, zawsze poddawanie się temu, że ktoś coś sobie. No przecież taki przykład. Z powodu wojny nad Dnieprem ładunki kolejowe zablokowane przez Rosję, a konkretnie bardziej przez Białoruś, no i chcemy to puścić przez Ukrainę i nagle jest blokada. Przecież tak było parę miesięcy temu. To są niepojęte rzeczy. Efektem tego jest właśnie między innymi to, co dzisiaj się dzieje na granicy za Przemyślem. I dlatego tak bardzo ważne jest, żeby politycy rozwiązywali te problemy nie wtedy, jak już jest strajk, jak już jest blokada, ale 2, 4, 8 miesięcy wcześniej.
Krzysztof Kaszuba, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.